Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Ponieważ masa z Was pod naszym odcinkiem o początkach wyścigu kosmicznego pisała, że ma ochotę na drugą część, to oczywiście, że Wam ją zaprezentujemy, ale jeszcze nie dzisiaj. To znaczy nie będzie o lądowaniu na Księżycu, bo dziś skupimy się wyłącznie na Sowietach i ich tragicznych w skutkach kosmicznych wypadkach. Czy przed Gagarinem wysyłano w kosmos inne osoby, ale te ginęły, więc te porażki tuszowano? Czy jak specjaliści kryją 200 usterek, to koniecznie wszystkie trzeba naprawiać. Czy skafander jest absolutnie niezbędny kosmonaucie i czego lepiej nie używać przy lutowaniu zamiast cyny? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zaczniemy od wydarzeń, które nie miały miejsca, ale wiele osób chciało, żeby ludzie i tak wierzyli w to po dziś dzień, zwłaszcza chcieli tego Amerykanie. Jankesi, jak wycofywali się z Włoch, to wyprzedawali za bezcen mnóstwo swojego wojskowego sprzętu, którego po prostu nie opłacało im się zabierać do domu. Kto mógł go kupić? W zasadzie każdy, w tym choćby bracia Cordelia, radioamatorzy, którzy po cenie złomu odkupili od Amerykanów ich wojskowe anteny. To fakt. Podobnie jak to, że jakiś czas później za pomocą swojej instalacji bracia przechwycili sygnał Sputnika 1, o którym opowiadaliśmy Wam w poprzednim naszym kosmicznym odcinku. To nie tak, że Fratelli Italiani, czyli włoscy bracia po naszemu, zachowali to info dla siebie. Wieści o ich przechwyconym sygnale były tak głośne, że zaproponowano im prowadzenie popularno-naukowej audycji w lokalnym radiu. Czy była ona chętnie słuchana? Jak najbardziej również przez CIA, które stwierdziło, że w celebrytach-podsłuchiwaczach jest potencjał i to właśnie rzekomo z inspiracji USA w latach 50. i 60. włoscy bracia wypuszczali w świat swoje sensacyjne nagrania z nasłuchów. A co w nich było? Rzekome dowody śmierci radzieckich kosmonautów i przynajmniej jednej kosmonautki podczas testowych lotów suborbitalnych. Na przykład w 1961 roku włoscy bracia uraczyli opinię publiczną dosyć obszernym fragmentem nagrania, na którym niezidentyfikowana kobieta lamentuje po rosyjsku, że widzi ogień, że już chyba nie wróci na Ziemię. I teraz naprawdę moglibyśmy się na godzinę rozgadać o tym, jakie te nagrania ukazywały rzekome radzieckie tragiczne w skutkach wpadki, czy tam wypadki, jak kto woli, tutaj akurat na jedno wychodzi, ale opitolimy to po macoszemu z dwóch ważnych powodów. Pierwszy jest taki, że być może to działało na ówczesne potrzeby, ale dzisiaj naprawdę kuje w uszy fakt, że ci ludzie na nagraniach używają kompletnie niefachowego języka i mówią też czasem w ogóle bez rosyjskiego akcentu, ale i tak najbardziej śmierdzi tutaj to, że takich podsłuchiwaczy były tysiące na całym świecie, a jakimś cudem tylko włoscy bracia względnie regularnie przechwytywali sygnały, a później puszczali w świat informacje o radzieckich porażkach. A drugi powód, przez wzgląd na który już powoli kończymy ten temat? Po co nam fabrykowane porażki produkcji amerykańsko-włoskiej, skoro ZSRR popełniał jak najbardziej realne, tragiczne w skutkach błędy, które możemy sobie omówić? Pierwszy śmiertelny wypadek w ramach sowieckiego programu kosmicznego miał miejsce niedługo przed lotem Gagarina w marcu 1961 roku. Jak pamiętacie z naszego poprzedniego kosmicznego odcinka, była dosyć ostra selekcja, który z kandydatów poleci na chwilę w kosmos, a zwłaszcza poleci na chwilę poza Związek Radziecki. Jednego z tych testów nie przeżył Walentin Bondarienko. W czasie próby w komorze niskiego ciśnienia wybuchł pożar, ale z uwagi na różnicę ciśnień nie udało się szybko, sprawnie tej komory otworzyć, a jak już wreszcie się udało i wyciągnięto strasznie poparzonego kandydata, no to nie udało się go uratować. Zmarł w szpitalu po 8 godzinach, o czym opinia publiczna dowiedziała się po 25 latach. W myśl zasady chwalimy się jedynie sukcesami, natomiast porażki trzeba tuszować tak długo jak się da. Ten temat nam zresztą jeszcze dzisiaj wróci. A tymczasem przenieśmy się do roku 1967. Poznajcie Władka Komarowa. A w zasadzie pułkownika Komarowa, który w tymże 1967 roku, jako jedna z bardzo niewielu osób na świecie, mógł się pochwalić w swoim CV lotem w kosmos i powrotem. Tej sztuki dokonał 3 lata wcześniej, a teraz miał polecieć znowu na nowym sprzęcie, które nazwano Sojuz 1. Z tym projektem wiązała się ogromna presja i to nie tylko dlatego, że docelowo Sojuz miał zabrać człowieka radzieckiego na Księżyc. Partia bardzo poganiała pracujących przy tym projekcie, bo amerykański program Apollo był już tęgo rozkręcony i nie można było dopuścić do sytuacji, żeby zwłaszcza w roku okrągłej rocznicy rewolucji październikowej okazało się, że Amerykanie wyprzedzili Związek Radziecki w kosmicznym wyścigu, a już w ogóle perspektywa, że Jankesi mogliby być pierwsi na Księżycu, mroziła sowiecką krew w partyjnych żyłach, więc zaplanowano pokaz siły. Na orbicie miało dojść do połączenia dwóch statków typu Sojuz i później wymiany załóg między nimi w otwartej przestrzeni kosmicznej. No czegoś takiego nikt jeszcze nie zrobił, więc na bank wywarłoby to ogromne wrażenie, tylko był pewien problem, a konkretnie tych problemów było nieco ponad 200, tyle bowiem niedociągnięć zdiagnozowali inżynierowie, którzy oceniali stan bezpieczeństwa Sojuza na danym etapie projektu. Tęgie obawy miał też główny zainteresowany, czyli Komarow, ale też sam Jurij Gagarin, który wtedy był już zdecydowanie kimś, jeśli chodzi o zasługi i doświadczenie. Miał nawet podobno napisać do samego Breżniewa list, w którym informował, że Sojuz w tej chwili absolutnie nie jest gotowy na misję, ale oczywiście niewiele to dało. Inżynierowie naprawili tylko część skandalicznych niedociągnięć, a reszta miała zostać, bo uwaga, spoiler, deadline gonił. Start miał być 23 kwietnia i koniec dyskusji. Wielu speców obserwujących start było w pozytywnym szoku, że nic się nie wykasztaniło już w pierwszych sekundach, ale radość nie trwała przesadnie długo, bo po osiągnięciu orbity jeden z paneli baterii słonecznych postanowił zachować się jak przedstawiciel burżuazyjnej szlachty, czyli po prostu stwierdził, że nie będzie pracował. Nie rozłożył się, co drastycznie wpłynęło na dostępną moc. Skąd to wiemy? Od samego Komarowa. Wyraźnie poddenerwowany kosmonauta raportował, że wszystkie urządzenia działają na absolutne minimum i jeżeli mógłby coś zasugerować, to niech Sojuz 2 w ogóle nie startuje, bo nie ma szans, żeby zaplanowana misja z rozmachem się powiodła. I tym razem dla odmiany przełożeni postanowili go posłuchać. Wróćmy jednak do samego Komarowa, który po okrążeniu naszej planety 18 razy na ledwo zipiącym sowieckim sprzęcie zaczął się szykować do powrotu. Jest taka opinia, że powrót z kosmosu jest jeszcze trudniejszą procedurą niż lot w górę. Ja tam nie wiem, w żadną z tych stron nigdy nie leciałem, więc nie będę się wymądrzał. Natomiast na bank nie jest to proste i wiele rzeczy może się wykrzaczyć. Może się na przykład, jak w tym przypadku, nieprawidłowo otworzyć spadochron. A to nie było rezerwowego? Był, ale też zawiódł pokładane w nim nadzieje, więc już nic nie było w stanie wyhamować biednego Komarowa pędzącego na spotkanie z Ziemią z prędkością mniej więcej 40 metrów na sekundę. On już dobrze wiedział, że nie wyjdzie z tej radzieckiej konstrukcji, o której zdanie miało być ponoć jego ostatnim. Podobno Komarow, któremu już konsekwencje latały koło dupy szybciej niż leciał on sam, miał przez radio wykrzyczeć: ten diabelski statek, nic, na co włożę ręce, nie działa prawidłowo, a potem jeszcze dodał: zabiliście mnie, dranie. Warto jednak odnotować, że według oficjalnej radzieckiej wersji ostatnie słowa zasłużonego kosmonauty brzmiały: czuję się doskonale, wszystko jest w porządku, a potem nastąpiła cisza radiowa. Kilka godzin później służby wyciągnęły z kupy metalu szczątki Komarowa. To w ogóle coś z niego zostało? Tak, choć niewiele. W dzienniku generała Kamanina, odpowiedzialnego za szkolenie kosmonautów, znajdziemy informację, że z Komarowa został, i tu cytat, nieregularny blok o wymiarach 30 na 80 cm. Opinii publicznej takich szczegółów poskąpiono, natomiast nie tuszowano samej informacji o wypadku. Prochy Komarowa, który w ostatnich słowach miał zwyzywać władzę, zostały umieszczone w murach Kremla w czasie bardzo podniosłego pogrzebu, w którym wzięło udział dużo ważnych osób, w tym te, które zdecydowały o olaniu procedur bezpieczeństwa i starcie w wyznaczonym terminie. O dziwo, radzieccy kosmonauci postanowili tak tej sprawy nie zostawić. Sam Gagarin w rozmowie dla Komsomolskiej Prawdy bardzo odważnie dał do zrozumienia, że jest zawiedziony systemem, który wysłał jego kolegę na śmierć. Z kolei inni kosmonauci złożyli oficjalną skargę na szefa programu kosmicznego, który olał głosy specjalistów i złamał się pod presją polityczną. Czy coś to dało? Oczywiście, że nie. A gdyby Gagarin nie był już wtedy taką ikoną radzieckiego sukcesu w kosmosie, to jemu też się by pewnie dostało za ten głos niezadowolenia. 4 lata później Sowieci znów zapisali się w historii, nie po raz pierwszy, w nie najlepszym tego określenia znaczeniu. 30 czerwca 1971 roku 3 sowieckich kosmonautów, Dobrowolski, Pacajew i Wołkow, stali się pierwszymi i do tej pory jedynymi ludźmi, którzy ponieśli śmierć w przestrzeni kosmicznej, to znaczy poza już ziemską atmosferą. Zostali wysłani do stacji Salut 1, swoją drogą pierwszej w historii, pierwszej w dziejach stacji kosmicznej, co należy uczciwie odnotować, podobnie jak to, że początkowo szło nieźle. Chłopaków wystrzelono 6 czerwca, do stacji elegancko się podłączyli i przez 23 dni wykonywali przeróżne biologiczno-medyczne eksperymenty. Robili też zdjęcia Ziemi, testowali urządzenia, ale żebyście nie myśleli, że wszystko szło tak idealnie, no to wybuchł też pożar. Co prawda go ugasili, no ale to nigdy nie jest przyjemna sytuacja i dobra informacja. W związku z tym uznano, że może lepiej zawijać się wcześniej niż pierwotnie zakładano. Kosmonauci odcumowali od stacji i podobnie jak w poprzednią stronę, w eleganckich dresach rozpoczęli powrót na Ziemię. Zaraz, co? No tak, warto wspomnieć, że wspomniane dresiwo to nie tylko efekt wschodnioeuropejskiego zamiłowania do tego rodzaju ciuchów, ale przede wszystkim fakt, że kapsuła była bardzo specyficznie zaprojektowana, albo innymi słowy, była po prostu potwornie ciasna. Nie było w niej miejsca na to, żeby zasiadła tam załoga w specjalnych skafandrach, które w razie dekompresji mogłyby uratować życie kosmonautów. Zgadnijcie, co się stało. Na wysokości mniej więcej 170 km zawiódł zawór, a konkretnie zaworek, bo był naprawdę niewielki, za to jego rola była ogromna, ponieważ odpowiadał on za wyrównanie ciśnienia w kapsule z ciśnieniem atmosferycznym, ale otworzył się za wcześnie i w kilkadziesiąt sekund całe powietrze z kapsuły uciekło, a kosmonauci bez skafandrów nie mieli żadnych szans, byli martwi po mniej więcej 40 sekundach. Sama kapsuła wylądowała bezpiecznie, zgodnie z planem, ale po otwarciu włazu zorientowano się, że załoga nie żyje. Dosyć szybko wywnioskowano, dlaczego do tego doszło i od tej pory już wszyscy radzieccy kosmonauci musieli mieć skafandry, no bo może i w dresie mniej miejsca się zajmuje i człowiekowi wygodniej, ale jednak oddychanie też spoko sprawa. Szkoda, że ten oczywisty wniosek życiem musiało przypłacić 3 gości. Prawdziwa tragedia, ale... No właśnie, być może wiele osób ma to na końcu języka, ale się wstydzi, no to już okej, ja powiem. Wy też czujecie lekki niedosyt tragicznej w skutkach radzieckiej niekompetencji? Niby przecież przez cały odcinek mówimy o tych, którzy najwyższą cenę zapłacili za kosmiczne ambicje partii, no ale jednak, parafrazując Stalina, śmierć jednostki to oczywiście tragedia, jednak Związek Radziecki przyzwyczaił nas do pewnego rozmachu i spokojnie, nie zostawimy was przecież bez klasycznego fuck-upu w radzieckim stylu. 18 marca 1980 roku na kosmodromie w Plesiecku, jak na tamte warunki to stosunkowo niedaleko Moskwy, mniej więcej 800 km na północ rakieta Wostok 2M zabrała aż 44 osoby, przy czym nie w kosmos, a w zaświaty. Cztery kolejne zmarły niedługo później w szpitalu, a jeszcze 40 zostało rannych. Cóż się wydarzyło? Otóż według późniejszych ustaleń ktoś uznał za ciekawy pomysł, żeby do lutowania filtrów paliwa zamiast cyny użyć ołowiu. Tę ciekawą ideę dosyć szybko zweryfikowały do spóły chemia z fizyką. Reakcja była błyskawiczna. Niekontrolowany rozkład paliwa, ekspresowy pożar, kolosalne ludzkie żniwo. No i najgorsze z tego wszystkiego, nieprzyjemna sytuacja dla partii. Sprawę tuszowano przez 9 lat, ale nie tak, jak być może część z Was sobie wyobraża, bo informacje o samym wypadku podano, natomiast winę za to wszystko zrzucono na obsługę naziemną, absolutnie niesłusznie. Tak jak już ustaliliśmy, dopiero po 9 latach podano prawdziwą przyczynę, ale to też nie takie proste, bo tylko częściowo. Kolejne szczegóły odsłaniano w kolejnych raportach, które wychodziły co jakiś czas, jednak dopiero po upadku Związku Radzieckiego. Czy eksploracja kosmosu ma sens? Oczywiście, że tak, może przynieść ludzkości mnóstwo dobrego, ale czy trzeba to robić, olewając procedury bezpieczeństwa i gardząc potencjalnymi ofiarami? Zależy, kogo byśmy spytali. Jak już teraz wiecie, wysoko postawieni członkowie partii w Związku Radzieckim wychodzili z założenia, że owszem, można tak robić, a o co chodzi? Ku chwale systemu życie tracili zresztą nie tylko kosmonauci, ale też niezliczeni technicy, o których mówi się jeszcze mniej. Czy wiedzieli, na jakie ryzyko się decydują? Zdecydowanie nie wszyscy. Programy kosmiczne rozwijane w różnych częściach świata dały nam sporo udogodnień, jak nie bezpośrednio, to napędzając rozwój technologii, dzięki czemu mamy dzisiaj na przykład nawigację, GPS albo szybki internet, przy czym szybki wcale nie oznacza, że bezpieczny. Żeby mieć poważne kłopoty, wcale nie musimy lecieć na orbitę w radzieckiej kapsule, wystarczy, że otworzymy maila, a złośliwi specjaliści zrobią resztę. Specjaliści od phishingu chociażby. Przekierowując nas na złośliwe strony linkami, które wyglądają jak prawdziwe albo prowadzą do takich rzeczy, że aż trzeba kliknąć, mogą nam błyskawicznie ukraść choćby dane osobowe, a później mają już z górki. Na szczęście jest opcja, żeby do czegoś takiego nie dopuścić, dzięki NordVPN, który cały czas rozwija swoją aplikację i usługę Threat Protection Pro. Ostatnio bardzo dokoksili ochronę poczty elektronicznej. Jak to działa? Kiedy tylko otwieramy maila, to nowa funkcja Norda błyskawicznie skanuje wszystkie widoczne linki i porównuje je z bazą niebezpiecznych miejsc w sieci. I jak okaże się, że taki link prowadzi do jakiegoś syfu, do oszustwa czy do złośliwego oprogramowania, to natychmiast jest oznaczany czerwoną tarczą i Nord informuje nas, co jest z nim nie tak. To wszystko działa w trybie rzeczywistym, w przeglądarce na Windowsie i na macOS. No dobra, a jak się ma to analizowanie maili do naszej prywatności? Spoko, to jest rozwiązane banalnie. Skanowane są wyłącznie linki, a nie treść maila i również tylko link jest wysyłany do sprawdzenia. To są najmniejsze możliwe metadane, jakich można użyć do skutecznej ochrony. Absolutnie nie trzeba udzielać żadnej zgody na dostęp do maila. A poza tym, jeżeli z jakiegoś powodu będziecie czuć taką potrzebę, to opcję ochrony poczty można w dowolnej chwili wyłączyć, a później znów włączyć. Najlepiej jednak, jak sprawdzicie sami. W opisie znajdziecie spersonalizowany link, dzięki któremu kupicie Norda z kosmiczną zniżką i jeszcze dostaniecie 4 miesiące ekstra. Wbijajcie więc śmiało, bądźcie bezpieczni i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był NordVPN.